Nazywam się Katarzyna Kubiczek, jestem trenerką Family Labu. W związku z tym spotkanie prowadzone będzie w oparciu o wartości, o których pisał w swoich książkach założyciel Family Labu, duński psychoterapeuta Jesper Juhl. Prywatnie jestem mamą trójki dzieci w wieku 8, 10 i 12 lat. Spotkaliśmy się dzisiaj. To nagranie jest nagraniem webinaru, w którym powiem Wam, czym jest poczucie własnej wartości. Powiem Wam, jak rozwijać u dzieci poczucie własnej wartości. Dlaczego tak ważne jest to, żebyśmy mieli świadomość jego istnienia i tego właśnie, kiedy nad nim pracujemy i kiedy je u dziecka wspieramy, a które działania odnoszą przeciwny skutek. Zastanowię się, przedstawię też mechanizm tego, co się wydarzyło w autorytarnym wychowaniu, którego doświadczyliśmy niemal wszyscy, co zablokowało rozwój poczucia własnej wartości, bo myślę sobie, że nikt nie ma wątpliwości, że jesteśmy ludźmi o bardzo niskim poczuciu własnej wartości. Na koniec przyjrzymy się temu, czy dzisiejsze metody, czy dzisiejsze sposoby, filozofie wychowawcze wspierają je u dzieci świadomość tego, kim są, czy jest wręcz przeciwnie. Zanim przejdę do poczucia własnej wartości, chciałabym wprowadzić jeszcze jedną definicję, a mianowicie pewność siebie. Bardzo często termin poczucie własnej wartości, pewność siebie, te terminy używane są zamiennie, tymczasem one nie oznaczają tego samego, nie dotyczą tego samego. Pewność siebie związana jest bowiem z umiejętnościami. Im lepsi w czymś jesteśmy, tym nasza pewność siebie w tym obszarze jest większa. Co to oznacza w praktyce? Jeśli jestem dobra z matematyki, świetnie prowadzę samochód, jestem dobrym trenerem, to wtedy moja pewność siebie w tych obszarach jest stosunkowo wysoka. Natomiast ta sama osoba może posiadać jednocześnie obszary, w których w ogóle nie czuję się pewna siebie. Nie znam historii, marnie gotuję, tak? I nie potrafię jeździć na nartach. Gdy spotkam w swoim życiu osobę, która jest ode mnie w tych działaniach lepsza, a o to nie trudno, to wtedy moja pewność siebie nie będzie się już plasowała na takim poziomie, jak w przypadku tej podanej przykładowo matematyki. Pewność siebie wspieramy u dzieci, czy u siebie, u ludzi dorosłych dokładnie tak samo to wygląda, poprzez feedback, który im dajemy, czyli poprzez jakieś tam nagrody, upomnienia, kary. To są wszystko działania, które dotyczą konkretnego zachowania i ich celem jest wzbudzenie w dziecku motywacji, chęci, by chciało stawać się w danej dziedzinie właśnie coraz lepsze, by wykonywało ją w coraz bardziej doskonały sposób. Także pewność siebie nie jest poczuciem własnej wartości, jest związana całkowicie z umiejętnościami. Często spotykamy w swoim życiu ludzi, którzy wydaje nam się, że nie powinno im niczego właśnie brakować, że powinni być pewni siebie i tacy oni są i tacy zresztą są, takich odbieramy. Natomiast przy takim bliższym spotkaniu, przy jakiejś takiej bliższej rozmowie okazuje się, że oni wcale nie czują się szczęśliwi, że czegoś w ich życiu brakuje. Tym czymś bardzo często jest właśnie poczucie własnej wartości. Z poczuciem własnej wartości każdy z nas się urodził, z takim ziarenkiem poczucia własnej wartości. I od tego, jacy dorośli otaczają nas najpierw w dzieciństwie, a później jak zarządzimy swoją dorosłością, zależy, czy to ziarenko będzie miało możliwość rozwinięcia się i wypuszczenia plonów, czy nie będzie miało takiej możliwości. Poczucie własnej wartości to jest wiedza o tym, kim jestem. To nie jest wiedza, jak w przypadku pewności siebie o tym, co potrafię, tylko wiedza o tym, kim jestem. Co to znaczy, kim jestem? Człowiek, który wie, kim jest, to jest człowiek, który zna swoje myśli i swoje uczucia i nie tylko zna, ale jednocześnie je akceptuje. My wszyscy akceptujemy tą część siebie, która związana jest z przyjaznymi uczuciami, z fajnymi myślami, z pozytywnymi emocjami, tak? To jest ta część siebie, którą niemal każdy z nas akceptuje. Natomiast wtedy, kiedy odczuwamy coś negatywnego, coś, co nie mieści się w tej sferze pozytywnych doznań, wtedy bardzo często nie wiemy, nie potrafimy sobie z tym, nie wiemy jak, nie potrafimy sobie z tym poradzić i często uciekamy od tej części siebie. I to jest właśnie wynikiem tego, że nie mamy akceptującego stosunku do tego, kim jesteśmy. Każdy człowiek jest taki, jaki jest i taki, jaki jest, jest jak najbardziej w porządku. Dokładnie takimi samymi takie są nasze dzieci i dokładnie tacy sami jesteśmy my. I od tego, czy potrafimy wysyłać dziecku ten sygnał o naszej akceptacji, od tego, na ile jesteśmy w stanie zaakceptować w dziecku tą pozytywną i tą negatywną, tą czarną i tą białą stronę, od tego zależy, na ile dziecko wejdzie w dorosłość z taką samą akceptacją siebie. Jak uzyska tą akceptację w dzieciństwie od dorosłych, będzie potrafiło siebie obdarzyć tą akceptacją w dorosłości. Uciekła mi tutaj jakaś myśl, może sobie za chwileczkę przypomnę. Może za chwilę wróci. Dlaczego rozwijanie poczucia własnej wartości jest takie istotne? My wszyscy jako rodzice mamy taką jedną cechę wspólną. To samo nas niepokoi, tego samego się obawiamy, gdy myślimy na przykład o przyszłości naszych dzieci. Co mam na myśli? Chodzi mi o to, że każdy z nas chciałby, żeby dziecko zdobyło wykształcenie, żeby było szczęśliwe i spełnione w życiu, żeby nie padło ofiarą jakiegoś uzależnienia, żeby nie zostało wykluczone przez grupę rówieśniczą, żeby nie padło ofiarą destrukcyjnego wpływu grupy rówieśniczej. Obawiamy się o to, jak poradzi sobie nasze dziecko w jakiejś tam sytuacji losowej, gdy na którą nie mamy wpływu, na przykład musimy się przeprowadzić, musimy zmienić miejsce zamieszkania, co wiąże się ze zmianą środowiska naszego dziecka. No i często jako rodzice zastanawiamy się, czy ono sobie w tej sytuacji poradzi. Zależy nam na tym, żeby nasze dziecko było lubiane, akceptowane, tak, żeby otoczone było życzliwymi ludźmi. Tymczasem od tego, czy uda nam się wspierać w dziecku zdrowy obszar poczucia własnej wartości, zależy właśnie to, czy ono będzie potrafiło odnaleźć się w takich sytuacjach. Ponieważ zdrowe poczucie własnej wartości pozwala nam na budowanie harmonijnych związków z innymi ludźmi. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że wtedy możemy być autentyczni. Nie musimy niczego udawać, nie musimy niczego ukrywać przed tą drugą osobą. To gwarantuje nam również fantastyczne samopoczucie, dobre samopoczucie. I to wcale nie jest tak związane z tym, że w naszym życiu wtedy doświadczamy tylko porażek, tylko nawet wtedy, kiedy doświadczamy czegoś, co jest dla nas nieprzyjemne, również potrafimy odnaleźć się w tej rzeczywistości. Czyli poczucie własnej wartości jest takim pewnego rodzaju systemem immunologicznym, który ma za zadanie nie ochronić nasze dzieci przed daną sytuacją, czyli zadaniem jego nie jest to, żeby dziecko nie musiało doświadczyć danej sytuacji, tylko dziecko doświadczające danej sytuacji potrafi wtedy wyjść z tej sytuacji bogatsze, z jeszcze większą świadomością tego, kim jest, bo nie musi przed niczym uciekać. Wspierając obszar poczucia własnej wartości, ludzie tacy zostają wyposażeni jeszcze w bardzo jeden ważny aspekt. Wtedy, gdy brakuje im pewności siebie w jakimś obszarze, to nie stanowi bardzo często dla tych ludzi jakiegoś większego problemu, bo znowu są w stanie wtedy zaakceptować siebie takich, jakimi są. Okej, nie jest niezbyt dobrze jeżdżę na nartach, albo w ogóle nie potrafię jeździć na nartach. Lubię patrzeć, jak tobie to doskonale idzie, ale mam świadomość tego, że ja jestem dobry w czymś innym, dobra w czymś innym, tak? W związku z tym nie muszę chcieć komuś dorównać, żeby komuś zaimponować. Nie jest naszym moim celem w ogóle wtedy imponowanie komukolwiek. My dzisiaj, z racji tego, o czym już powiedziałam, bardzo niskiego poczucia własnej wartości, bo autorytarne wychowanie go nie wspierało. I za sekundkę powiem dlaczego. Bardzo często uciekamy właśnie w pewność siebie. Wydaje nam się, że jak staniemy się doskonałym ojcem, doskonałą matką, doskonałą synową, gospodynią domową, doskonałą przyjaciółką, doskonałym pracownikiem, czy co tam sobie jeszcze wymyślicie, to wzbogaci nasze życie na tyle, że w końcu będziemy szczęśliwi. I na końcu tej drogi podążania za tym ideałem okazuje się, że wcale nie udało nam się osiągnąć tego szczęścia, bo szczęście osiągnęlibyśmy wtedy, kiedy zamiast gonić te ideały i te cele i zamiast przeskakiwać poprzeczki, które stawiamy sobie bardzo wysoko, gdybyśmy się zatrzymali i przyjrzeli temu, kim jesteśmy, spróbowali dowiedzieć się tego, kim my jesteśmy. Wtedy czulibyśmy zdecydowanie większe spełnienie i zdecydowanie większą satysfakcję z tego miejsca, w którym się znajdujemy. Także poczucie własnej wartości ma tutaj kluczowe znaczenie. Spróbujmy wtedy teraz w takim razie przyjrzeć się temu, dlaczego autorytarne wychowanie nie wspierało u nas, gdy byliśmy dziećmi, nie wspierało u nas rozwoju zdrowego poczucia własnej wartości, czyli nie mogliśmy w tym okresie dowiadywać się tego, kim jesteśmy, co myślimy i co czujemy, dla przypomnienia. W autorytarnym wychowaniu świat dzieci i świat dorosłych to były dwa odrębne światy. Czyli rolą naszą jako dzieci było być posłusznym temu, czego żądają, czego żądali, czego oczekiwali od nas nasi rodzice bądź inni dorośli. My mieliśmy jako dzieci tylko cieszyć się z tego, że jesteśmy, że mamy co jeść. Dodatkowo mieliśmy być wdzięczni za wszystko, co okazywali nam nasi rodzice. Tak? Tak mniej więcej wyglądało to nasze życie. Za każdym razem, gdy doświadczaliśmy jakichś trudności w tym okresie dorosłości, w tym okresie dzieciństwa, dorośli, rodzice odwracali naszą uwagę od tego, co przeżywamy. Może na przykładzie będzie to troszeczkę jaśniejsze. Spróbujmy sobie przypomnieć, co się działo, gdy załóżmy pokłóciliśmy się z ukochaną przyjaciółką. W domu towarzyszyła nam tęsknota, smutek, jakaś tam rozpacz, a rodzice, gdy chcieliśmy opowiedzieć im o tym, co przeżywamy, często bagatelizując to, co się dzieje, mówili: a nie ma się co martwić, jeszcze znajdziesz milion takich przyjaciółek, tak? Albo mówili: jakie ty tam możesz mieć problemy teraz, jak jesteś dzieckiem? Jak będziesz dorosły, dorosła, to dopiero zobaczysz, co to znaczy mieć problemy. Dokładnie tak samo, czyli dokładnie takiej samej uwagi, taką samą uwagę przywiązywali do zachowania, gdy na przykład zachowywaliśmy się niegrzecznie, wdawaliśmy się w bójki, próbowaliśmy pyskować do rodziców, czyli odpowiadać im w jakiś niegrzeczny sposób. Wtedy mówili nam po prostu, że nie wolno się tak zachowywać, że to oznacza brak szacunku, załóżmy, tak? Gdy, nie wiem, ukochana babcia czy ukochany dziadek wyjeżdżali, znowu my pozostawaliśmy tam w jakiejś tęsknocie, to rodzice mówili nam, że nie ma co się smucić, wkrótce znowu przyjadą. Tam działo się coś jeszcze innego w autorytarnym wychowaniu, bo za sekundkę, żeby może za bardzo nie zamieszać, to najpierw te przykłady. Zobaczcie, co się działo w tych przykładach, które już podałam. My przeżywaliśmy coś dla nas trudnego, gdy byliśmy dziećmi, tak? Czyli towarzyszyły nam trudne uczucia, jakieś myśli, z którymi również było nam trudno, a rodzice kompletnie nie okazywali zainteresowania temu, co przeżywamy. Przekierowywali naszą uwagę całkowicie na zachowanie i mówili nam o tym, jak mamy się zachowywać. To spowodowało, bo każde dziecko tak funkcjonuje, że jak dziecko nie otrzymuje akceptacji tego stanu, w którym się znajduje od osoby dorosłej, to zrobi wszystko, żeby zadowolić tą osobę dorosłą. Jak mama, tata mówią, że mam się nie smucić i nie tęsknić, że nie warto, to dziecko zrobi wszystko, żeby przestać się smucić, przestać płakać, i myśmy dokładnie to zrobili. Przekierowaliśmy swoją uwagę z tego, co przeżywamy w środku, na zachowanie. To wszystko bazowało na ogromnej samokontroli. Tak? My jesteśmy dzisiaj mistrzami samokontroli. Dlatego gdy dzisiaj podnosimy sobie wysoko poprzeczkę i mówimy sobie, będę fantastyczną, cierpliwą, uważną mamą, to wielu się to udaje, tak? Bo potrafimy się w doskonały sposób kontrolować. W autorytarnym wychowaniu miał miejsce jeszcze jeden sposób postępowania naszych rodziców. Rodzice mówili nam, że nie wolno się źle zachowywać. Jak zachowywaliśmy się agresywnie, to słyszeliśmy, że to jest zakazane, zabronione. Często byliśmy za takie incydenty karani. Ale rodzice w stosunku do nas agresję stosowali. Oni przemoc w stosunku do nas stosowali. A nam dodatkowo nie wolno było się przeciwko temu zbuntować. Czyli znowu, co musieliśmy zrobić z towarzyszącą nam złością w sytuacji, gdy ojciec czy matka wymierzali nam jakieś kary, czy bądź dopuszczali się przemocy fizycznej? My nie mieliśmy odwagi pokazać tego, co przeżywamy. Jak mieliśmy własne zdanie w jakiejś dyskusji, bo próbowali nam coś swojego, do czegoś swojego nas przekonać, i mówiliśmy o tym po prostu, mówiąc o tym, jak my to daną sytuację widzimy, to często słyszeliśmy nie pyskuj, czy coś takiego, tak? Czyli znowu, z tego, co przeżywaliśmy, nasza uwaga została przekierowana na zachowanie, i jeszcze w tym wszystkim musieliśmy być wdzięczni, czyli wdzięczność to jest z tych takich jednak pozytywnej sferze uczuć, tak? Także autorytarne wychowanie to było wychowanie, w którym dziecko w sumie to nie miało prawa doświadczać trudnych emocji. I to nie jest tak, że myśmy ich nie doświadczali. Myśmy je doświadczali, ale musieliśmy je zablokować, tracąc przy tym dostęp do myśli i do uczuć. Właśnie to, między innymi, w dużej mierze to spowodowało, że jesteśmy dzisiaj ludźmi o bardzo nisko rozwiniętym poczuciu własnej wartości. Odpowiedzmy sobie teraz w takim razie na kolejne pytanie, czy dzisiejsze metody wychowawcze, bo myślę sobie, że nikt nie ma wątpliwości, że one na pewno różnią się od metod autorytarnego wychowania, czy one wspierają obszar poczucia własnej wartości u dziecka, czy jest jednak inaczej, czy może warto byłoby się nad tym jeszcze raz pochylić i zastanowić. Spróbujmy wyobrazić sobie, co dzisiaj robimy, gdy dziecko doświadcza jakichś trudności. Czyli przykładowo, pokłóciło się z przyjaciółką. Nie mówimy dziecku, co prawda, że nie warto płakać, wszystko będzie w porządku, ale bardzo często wykorzystujemy swoją taką dorosłą możliwość i staramy się dziewczynki za wszelką cenę pogodzić. Często rozmawiając z rodzicami tego drugiego dziecka, bo to dzisiaj żyjemy w takich relacjach, że rodzice jak dzieci się kolegują, często się znają. I my jako rodzice działamy, skoro dzieci się pokłóciły, to my musimy coś zrobić, żeby one jednak nadal zaczęły się przyjaźnić i spędzać razem czas. Gdy nasze dziecko doświadczy jakichś trudności w szkole, czyli nauczyciel, nauczycielka w jakiś sposób przez nas trudny do zaakceptowania je potraktuje, często wydaje nam się, że naszym obowiązkiem jest udać się do szkoły, by pouczyć tego nauczyciela, by powiedzieć mu, że nie może tak traktować naszego dziecka, bo to powoduje w naszym dziecku jakieś trudne emocje. Gdy załóżmy babcia, dziadek stosują jakieś metody wychowawcze, które nam nie odpowiadają, na przykład etykietują dziecko, mówiąc mu, jesteś posłuszny bądź nieposłuszny, to znowu wydaje nam się, że naszym obowiązkiem jest przekonać, wyedukować babcię i dziadka i powiedzieć im, jakie to jest dla dziecka szkodliwe i niewłaściwe. Gdy nasz partner partnerka stosują inne metody wychowawcze, często wydaje nam się, że musimy uspójnić to nasze podejście. Za każdym razem w takich sytuacjach celem naszego działania jest ochrona dziecka przed trudnymi emocjami. To nam tutaj nam przyświeca, tak? Czujemy się wtedy dobrymi, spełnionymi rodzicami. Jednak musimy mieć świadomość tego, że robimy to głównie, przede wszystkim dla siebie. Właśnie po to, żeby czuć się tym dobrym, spełnionym rodzicem. Ale jak mamy świadomość tego, czym jest poczucie własnej wartości, kiedy wiemy, że to jest kontakt z myślami i uczuciami i akceptujący stosunek do tych myśli i uczuć, to możemy ponownie zastanowić się z tego miejsca, czy chroniąc dziecko przed trudnymi sytuacjami, kolorując jego dzieciństwo, próbując sprawić, by było ono wypełnione radością, uśmiechem, słońcem i samymi fantastycznymi przeżyciami, czy ja pozwalam dziecku doświadczyć życia takim, jakim ono jest, czy jednak wręcz przeciwnie, czy wtedy tego nie robię. I odpowiedź jest krótka. Wtedy dziecko nie ma możliwości dowiedzenia się, że życie czasami boli, że w relacjach czasami ktoś nie jest nami zainteresowany, że ludzie przeżywają coś takiego jak smutek, rozczarowanie, odrzucenie i że nasze dziecko też doświadczając tego jest w porządku takie, jakie jest. W autorytarnym wychowaniu rodzice wysyłali nam swoim postępowaniem taki sygnał, że nie masz prawa się tak czuć, nie masz prawa tak myśleć, tak? I my dzisiaj tym zachowaniem, tym chronieniem dzieci, takim parasolem ochronnym, który bardzo często rozkładamy nad dzieckiem, wysyłamy mu dokładnie ten sam komunikat, tylko inne metody stosujemy. Jak dziecko przeżywa smutek, a my robimy wszystko, żeby przestało się smucić, to dokładnie to samo słyszy dziecko, co myśmy słyszeli, gdy byliśmy dziećmi. Nie masz prawa się smucić. Musimy coś zrobić, żeby ten smutek się skończył. To nie wspiera wiedzy o sobie, to nie wspiera kontaktu ze sobą, to nie wspiera akceptacji do siebie w całości, do całokształtu tego, kim jesteśmy. W takim razie, co powinniśmy zrobić jako rodzice? W momencie, kiedy dziecko doświadcza czegoś trudnego, wyobraźmy sobie, że to jest taki moment, kiedy ono staje pod ścianą. Tym, co byłoby wspierające dla takiego dziecka, jest towarzyszenie mu w tym momencie, w tym trudnym doświadczeniu. Czyli, mówiąc krótko, stanie z dzieckiem pod ścianą. Tak długo, jak ono tego potrzebuje. Nie powinniśmy jako rodzice próbować ominąć ściany, przeskoczyć, przebić głową, czy zrobić czegokolwiek takiego. Tym, czego potrzebuje w takiej sytuacji nasze dziecko, jest towarzystwo, jest danie mu przestrzeni, by wszystko, z czym się boryka, miało możliwość wybrzmieć, żeby niczego nie musiało ono w związku z tym ukrywać. Jak my zaakceptujemy nasze dzieci, one również będą miały do siebie akceptujący stosunek. Nie ma takiej potrzeby, żeby wypełniać dzieciństwo naszych dzieci tylko tym pozytywnym. Jest ogromna potrzeba, jeśli chcemy wspierać poczucie własnej wartości, to ogromna potrzeba jest tego, żebyśmy potrafili dziecku w tym wszystkim towarzyszyć. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że żadne dziecko nie jest w stanie doświadczyć trudnych emocji w samotności. W momencie, kiedy nie znajduje się minimum jedna osoba dorosła, która jest w stanie dziecku w trudnych emocjach towarzyszyć, to dziecko zadziała automatycznie w taki sposób, żeby ochronić siebie i po prostu wtedy również wypiera trudne emocje. Towarzystwo. Czym jest towarzystwo? Chciałabym tutaj jeszcze powiedzieć, bo często wtedy wydaje nam się, że musimy być w jakimś takim bezpośrednim otoczeniu dziecka. To nie jest tak, że jak dziecko przeżywa smutek, tęsknotę, to ono nie może być samo w pokoju, skoro w tym miejscu czuje się najbezpieczniej. Jak jesteśmy w domu, zajmiemy się swoimi obowiązkami, to również dajemy dziecku przestrzeń. Chodzi o to, żeby nie mówić, przestań już płakać, nic się nie stało, ale nie ma o co płakać, ale o co beczysz, tak? To są te komunikaty, które blokują, które odcinają dziecko od tego, co przeżywa. Co jeszcze możemy zrobić, jeśli chcemy wspierać obszar poczucia własnej wartości? Powinniśmy uświadomić sobie, że to, że jesteśmy rodzicami, ta relacja dorosłe dziecko, to jest relacja dwukierunkowa. Często wydaje nam się, że tylko my wnosimy wartość w życie naszych dzieci. Tymczasem tutaj należy dostrzec, że również one wnoszą bardzo dużo do naszego życia. Takim najistotniejszym jest złapanie faktu, że dziecko, które przeżywa trudną emocję, to jest dziecko, które swoim zachowaniem konfrontuje nas z tymi trudnymi emocjami, które myśmy zablokowali w okresie dzieciństwa. Gdy dziecko przeżywa smutek, to tak na dobrą sprawę nie jest nam trudno z jego smutkiem. Trudno jest nam, dlatego że wtedy nasz własny smutek krzyczy z naszego wnętrza, żeby go dostrzec, żeby się nim zaopiekować. I często pewnie słyszycie, jak mówi się o tym, że wychowanie dzieci to jest głównie praca nad sobą. I w obszarze poczucia własnej wartości ma ona bardzo duże znaczenie. Chcąc wspierać świadomość tego, kim są nasze dzieci, u naszych dzieci, musimy w pierwszej kolejności i przede wszystkim zająć się docieraniem do tego, kim my jesteśmy, co myślimy, co czujemy i akceptacja tego, kim jesteśmy. Owszem, każdy z nas ma tą białą stronę, jest wspierającym na przykład rodzicem, ale każdy z nas ma też tą czarną stronę, kiedy zwyczajnie nie ma siły, nie ma przestrzeni, nie ma zasobów, żeby być wspierającym rodzicem. I jeden i drugi stan jest w porządku. Także to jest zawsze wymiana dwukierunkowa. Pamiętajcie, że dziecko przeżywające coś trudnego, to jest dziecko, które w ten sposób naciska jakiś tam guziczek w nas samych. To jest taki guziczek, który informuje nas o tym, przyjrzyj się temu. Więc jak stojąc z dzieckiem pod ścianą, towarzyszycie dziecku, nie wiem, w lęku, w strachu, w niepokoju, tak? I jest wam trudno, to należy mieć świadomość tego, że to jest wasz lęk, wasz strach, wasz niepokój. Ten, z którym straciliście kontakt we własnym dzieciństwie. Ważny jest każdy członek rodziny. To jest również bardzo istotna kwestia. Często wydaje nam się, że tym, czego potrzebują nasze dzieci, jest skierowanie 100% uwagi na nie. Tymczasem tym, czego one potrzebują, są wspierający się wzajemnie dorośli. Jak dziecko ma możliwość obserwować tego, jak mama czy tata jest zainteresowany tym, co myśli i czuje jego partnerka, to jest dokładnie to, czego potrzebuje dziecko. Także takich pytań, jak ty się czujesz, co myślisz, kierowanych nie tylko do naszego dziecka, również do innych dorosłych, do babci i dziadka, którzy stosują te inne metody wychowawcze. Słuchaj, a co, jak ty czujesz, gdy tak do niego mówisz, tak? Albo czy myślisz, że to może sprawia mu jakąś przykrość, tak? To są takie pytania, w której wychodzimy z ciekawości drugim człowiekiem i o to w tym wszystkim chodzi. Trzecim, na co należy zwrócić uwagę, jest to, że każde doświadczenie jest ważne i potrzebne. Nam często wydaje się, że wspierającymi wydarzeniami w życiu naszych dzieci to są tylko te pozytywne, te kiedy one doświadczają uśmiechu i radości. Tymczasem tym, co wspiera nasze dziecko, jest każde doświadczenie. To, kiedy się nie uśmiecha, to, które powoduje w nim smutek i łzy, również jest doświadczeniem potrzebnym. Dlatego, że gdy przeżywam radość, towarzyszą mi jakieś uczucia i towarzyszą mi jakieś myśli. Mogę je poznać, mogę tego się o sobie dowiedzieć, ale dokładnie tak samo jest wtedy, kiedy płaczę i się niecierpliwie. Wtedy również towarzyszą mi jakieś uczucia i jakieś myśli i je w takich sytuacjach również mam szansę poznać. Tylko żeby dziecko było siebie ciekawe, najpierw musi otrzymać tą ciekawość od osoby dorosłej. Troszkę inaczej to wygląda, gdy dziecko wchodzi w okres nastoletni. Bardzo często wtedy grupa rówieśnicza może wspomóc budowanie poczucia własnej wartości, bo ktoś z rówieśników może być nim tak żywo zainteresowany. Ale dobrze jest mieć świadomość tego, że w pierwszych latach życia naszych dzieci jesteśmy tymi osobami tak na dobrą sprawę często jedynymi, które mogą się autentycznie dzieckiem zainteresować. Są jeszcze trzy obszary, na które należy zwrócić uwagę. Obszar przywództwa, obszar granic, które są niezbędne, jeśli chcemy pracować nad poczuciem własnej wartości i świadomość tego, czym jest agresja. Przywództwo w tym przypadku jest przywództwem, o którym ja nie słyszę w żadnej innej filozofii wychowania. O tym przywództwie pisał tylko Jesper Juhl, tak z mojej wiedzy tak wynika. To jest bardzo nowatorski sposób podejścia do przywództwa, a tak naprawdę wcale nie jest taki nowatorski, bo chodzi w nim o to, by nie przeskakiwać z jednego bieguna autorytarnego wychowania na drugi biegun, bo efekt jest taki sam, tylko by szukać alternatyw, tak? I alternatywą w tym przypadku do autorytarnego wychowania jest wychowanie do odpowiedzialności. Granice, czyli umiejętność mówienia tego, kim jesteśmy i informowania innych ludzi w momencie, kiedy przekraczają nasze granice. W rodzinie do tego dochodzi bardzo często. W rodzinie każdego dnia każdy narusza swoje wzajemne granice, naruszamy swoje wzajemne granice, dlatego ta sztuka komunikowania, informowania naszych dzieci, naszych partnerów, że tak właśnie się dzieje, jest kluczowa, jeśli chcemy zwiększać świadomość tego, kim jesteśmy u siebie i u naszych dzieci. Bardzo istotny jest również kawałek o przywództwie, o agresji, przepraszam. Wymaga ono spojrzenia na agresję w zupełnie inny sposób i tutaj powiem, że chodzi o to, że zupełnie inaczej powinniśmy reagować na agresję dziecięcą i inaczej na agresję dorosłą. O tych trzech obszarach będę mówiła więcej właśnie podczas cyklu.